sprawa, która pewnie interesuje bardzo wielu Polaków. Ta informacja wczoraj tak obiegła opinię publiczną, społeczną. Około 19 milionów Polaków dostanie informacje o stanie swojego konta w ZUS i programowanej wysokości przyszłej emerytury. Pytanie, co te 19 milionów Polaków zobaczy, jakie będą nastroje, jakie będą wizje przyszłości. Wydaje się, że bardzo smutne, bo tutaj niebezpieczne sprawy się nam przedstawiają. Mamy teraz połączenie z panem profesorem, ekonomistą Witoldem Modzelewskim, kiedyś także wiceministrem finansów. Bardzo serdecznie witam, panie profesorze, na naszej antenie. No i proszę o komentarz, co zobaczymy w najbliższym czasie, co ci Polacy zobaczą na swoich kontach. No i o co tak, bo się ludzie pytają tak potocznie, o co tak naprawdę chodzi? OFE, ZUS wzmocnić, niektórzy, rząd chce, żeby tutaj te wszystkie środki, no wydaje się, że to są bardzo niebezpieczne sprawy.
Zacznę od tego, że my jesteśmy trochę pod presją pewnych manipulacji medialnych. No, świat współczesny jest taki, że on niekoniecznie lubi nam wprost powiedzieć prawdę, boi się tej prawdy i stosuje to, co się nazywa technikami medialnymi, aby zmienić albo ukształtować naszą opinię. No mój Boże, żyjemy w takim świecie, więc musimy też to zrozumieć, że jest on cząstką prawdy wokół nas. Natomiast jaka jest jakby to podłoże, to o co tutaj naprawdę chodzi i co my tak naprawdę wszyscy jesteśmy albo będziemy, albo już jesteśmy, albo mówiąc jesteśmy lub będziemy emerytami. Wytłumaczę, bo to wbrew pozorom jest taki trochę świat urojony wokół nas, taki, nie chciałbym powiedzieć twardo, że trochę zakłamany, bo nie zawsze politycy mówią prawdę. Zacznę od tego. ZUS jest instytucją publiczną, to znaczy jest to tak zwany Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, na który wpływają nasze składki, które są w istocie podatkami, a z tego funduszu są wypłacane emerytury w tym tak zwanym systemie solidarnościowym, czyli my dzisiaj pracujący płacimy na tych, którzy już nie mają siły ani wieku na to, żeby pracować. I ten model, jak wiemy, on tak naprawdę jako jedyny w historii w ogóle spełnił swoją rolę. Przypomnę, to Bismarck go wprowadził ponad tam grubo 100 lat temu i to jest cała historia światowego systemu emerytalnego. My po drodze wprowadziliśmy coś, czego się teraz władze, może lepiej późno niż wcale, ale dobrze, że się wycofują, ponieważ ten tak zwany system kapitałowy, który ma ogromne pieniądze, który kształtuje naszą świadomość, który ma znacznie więcej środków na to, żeby przekonywać nas, że jest lepszy, on tak naprawdę nigdy się nie sprawdził. Był zaczerpnięty z chilijskiego wariantu państwa totalitarnego, które mogło różne rzeczy swoim obywatelom narzucić. I co jest najważniejsze w tym wszystkim, rządzący, tak naprawdę już od dawna o tym mówimy, likwiduje ten tak zwany system kapitałowy, czyli to, co my nazywamy w skrócie system OFE, drugi filar. On to likwiduje. Likwiduje to z wielu powodów. Przede wszystkim z bardzo prozaicznego, no bo po 5 latach mamy pierwsze w historii najgłębsze załamanie dochodów budżetowych. Czyli my jesteśmy tak naprawdę w roku 92, czyli przed 21 laty, kiedy też tak bardzo źle było z dochodami budżetowymi. Mniej więcej podobnie jak w tym roku. A wiadomo, że z tych dochodów, z podatków dokłada się do ZUS-u. I teraz zaczynają się chyba nam te dwie rzeczy spinać. Dokładamy łącznie do systemu emerytalnego ponad 60 miliardów złotych. To też takie trochę szczegóły. Około 15 do tak zwanego KRUS-u, czyli do rolniczych emerytur. Potem jest około 30 do samego FUS-u, czyli tego Funduszu Ubezpieczeń. Jeszcze są tak zwane emerytury, tak zwane mundurowe, czyli te, które są wypłacane, tam sędziowie, wojskowi, wypłacane bezpośrednio z budżetu. To też jest system emerytalny. Po prostu jak jest bardzo źle z podatkami, a jest bardzo źle, naprawdę bardzo źle, w 20-leciu VAT-u to jest najgorszy rok w historii. Nigdy nie było takiego złego roku. To znaczy wiadomo, że już może nas dziś nie będzie stać na to, żeby dokładać do systemu emerytalnego, a już na pewno wiemy, że nie będzie nas stać w najbliższej perspektywie. I tu wchodzi jeszcze jeden czynnik, który musimy brać pod uwagę, czynnik historyczny. Coś bardzo głupiego zrobiliśmy w naszym ostatnim 20-leciu, bo zmarnowaliśmy naszą zdolność demograficzną, jak to nazwać tak najprościej, to się nazywa w tym ohydnym języku statystycznym dzietność. Nasza dzietność też nie spadła. Jesteśmy po prostu społeczeństwem gwałtownie wymierającym. Przypomnę jeszcze, przed 10 laty byliśmy jednym z liderów wzrostu demograficznego. Już nie mówię o emigracji, to wszyscy wiemy, to są najbardziej bolesne sprawy w historii naszej, takiego wielkiego odpływu uchodźstwa nie mieliśmy nigdy w historii, w całym tysiącleciu. I to jeszcze w dodatku załamanie demograficzne. Przecież wiadomo, składki są od tych, którzy będą tu pracować, przede wszystkim żyć i pracować. Jak ich nie będzie, bo będziemy społeczeństwem starzejącym się, to po prostu nas nie będzie stać na dokładanie jeszcze więcej w stosunku do tego, co dokładamy teraz, bo przecież w końcu teraz cały czas do tego systemu dokładamy. Co jest nam potrzebne? Nie szarpaniny między lobbystami, politykami, którzy tam się szarpią z funduszami emerytalnymi i usiłują przekonać nas, że rząd, czy ktoś inny kradnie, jak to wczoraj cytuję, oczywiście to nie są moje słowa, nasze pieniądze. Te tak zwane nasze pieniądze już są dawno więc z reguły wydane, bo zostały za nie kupione obligacje Skarbu Państwa, a za te pieniądze rząd już dawno wydał. I zmierzam do czego? Potrzebna nam jest publiczna debata o dwóch problemach podstawowych. Pierwszy to jest praca, bo bez pracy nie będzie składek, nie będzie emerytur, a drugi to jest rozwój demograficzny, czyli przywrócenie zdolności przetrwania naszego narodu. My musimy to zrobić, bo przecież nie wszystkim się w historii to udało. Wiemy, że wiele społeczeństw i tak zwanej starej Europy po prostu wymiera. Wymiera i odchodzi w przeszłość. No jeżeli to są dla nas rzeczy ważne, a myślę, że chyba są, to powinniśmy zacząć o tym debatę i to jest pierwsze, to jest najważniejszy temat na dziś i na najbliższe lata, ale decyzje i wszystko to, co trzeba zrobić, aby przywrócić naszą zdolność przetrwania, to wszystko trzeba zrobić teraz.
No właśnie, panie profesorze, że wielu ludzi się może załamać, kiedy zobaczy te wszystkie wyniki, te cyferki, pomyśli sobie, to ja za 10 lat, za 15 lat, no co ja dostanę, to czy warto nawet teraz pracować? No to jest może takie samobójcze pytanie, no ale czy to nie jest jakaś bomba zegarowa, którą rządzący teraz przygotowują następnym rządom, no bo to będzie jakiś taki przekaz, no ja tak myślę, bo to nie ma takiego zamknięcia, że tyle, prawda, sprawdzamy stan kasy, tyle jest przychodów, tyle rozchodów, tyle deficytu i na nowo, tylko to jest jakaś niestety tutaj ciągłość.
Tak, oczywiście i właśnie na tym polega potrzeba, bo jak wiemy, żyjemy w świecie demokracji. Demokracja nie jest światem szybkich decyzji, czyli demokracja powoli tworzy, ale żeby stworzyła jakieś rozstrzygnięcie, to trzeba zacząć je zainicjować, nie uciekać, nie oszukiwać, nie ściemniać, jak mówi teraz młode pokolenie, tylko odpowiedzieć na pytanie, co trzeba zrobić, bo jak zrobić to, co musimy zrobić, a musimy zrobić, musimy dać pracę, musimy doprowadzić do tego, żeby wróciły do Polski te miliony ludzi, bo przecież ich nie ma i nie płacą tu składek, i co zrobić, żeby za 20 lat, żebyśmy nie byli społeczeństwem, które będzie miało najwyższy współczynnik starców na 1000 mieszkańców, tak jak mają Niemcy, czyli społeczeństwa ościenne już przeszły w ten stan, który można nazwać stanem powolnego wymierania. I oczywiście, żebyśmy nie mieli złudzeń. Gdy się nic nie zmieni, nie mamy szansy nawet na... Już nie mówmy o godziwych emeryturach. No wiemy, że z systemu OFE obecnie emerytura wynosi mniej niż 100 zł miesięcznie. A z ZUS-u, jeżeli trzeba będzie do niego dokładać nie łącznie do systemu, nie 60, tylko 120 miliardów złotych, przecież my tyle pieniędzy po prostu nie mamy. Nawet obiektywnie, gdyby się nawet nas udał nasz program zatrudnienia i program demograficzny. To znaczy, że my musimy mieć pieniądze, żeby nie doprowadzić do nędzy następnych pokoleń. To są decyzje zasadnicze, historyczne. No mój Boże, no nie ma innego wyjścia. My musimy je teraz podjąć. Przestać zajmować się rzeczami zupełnie bezsensownymi i tracić czas. Kiedyś też bardzo ważną rzecz powiedział. Nie ma dobrych lub złych ustrojów, są tylko narody, którym dano lub nie dano czasu. My musimy sobie dać teraz, my nie mamy już czasu na dalszą jałową debatę. Wiemy, że musimy dwie rzeczy osiągnąć, żeby emeryci po prostu najzwyczajniej w świecie nie mieli głodowych emerytur w perspektywie nie 20 lat, tylko już nawet 10 albo nawet bliżej.
Panie profesorze, jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj na konwencji Platformy Premier dziękował ministrowi Rostowskiemu za to, że tak mądrze umiał przeciwstawiać sobie wzrost i oszczędzanie, że to była równowaga tak potrzebna, że nie było tego ściskania, prawda, pasa, z drugiej strony tam, gdzie trzeba, to było. No, czy takie laurki mają jakiś sens? Czy w ogóle ta polityka, jeśli chodzi o ekonomię, teraz zdaje egzamin? Zdaje się, że raczej nie.
Proszę państwa i proszę ojca, to jest dla mnie bardzo niezręczny moment, bo ja o tym mówię od co najmniej kilku lat, że gospodarka, zwłaszcza finanse publiczne, wymagają nie propagandy, tylko fachowości. Fachowości, której trochę naszej klasie politycznej brakuje. I to nie jest zresztą żaden szczególny zarzut, bo przecież politycy nie muszą być żadnymi jakimiś fachowcami, ale nie powinni wierzyć. Czasami muszą uprawiać propagandę. Ja to rozumiem. Żaden polityk nie będzie mówił, że jest bardzo źle, bo musi stworzyć wrażenie optymizmu. Tylko jeżeli uprawiają propagandę, to nie mogą wierzyć w to, co opowiadają, w realnych swoich działaniach. My w ciągu ostatnich 5 lat zwiększyliśmy dług publiczny, czyli zadłużyliśmy się prawie o drugie tyle. Mamy największy w historii 20-lecia spadek dochodów budżetowych. Mamy najbardziej niekompetentną politykę finansową naszego kraju. Mieliśmy bardzo różnych ministrów. Różnych, zaznaczam. Nie wszystkich potrafimy jednoznacznie ocenić, bo niektórzy byli bardzo krótko, albo nie zdążyli zrobić tego, co chcieli zrobić, albo na przykład zrobili coś, albo zbierali owoce, które z tego, co zrobili inni. Mogę powiedzieć, to jest bardzo długi czas, bo 5 lat to jest bardzo dużo. Nie ma żadnych wątpliwości, że jest to jedna z najgorszych, chyba w ogóle obiektywnie najgorzej prowadzona polityka finansowa, bo jeżeli spadają dochody budżetowe, to podatkowe, czyli demontuje się to, bez czego żadne państwo nie jest w stanie funkcjonować i płaci się za to tak ogromnym przyrostem długu publicznego. Z niewiele ponad 400 miliardów doszliśmy do grubo ponad 800 miliardów złotych. W tym tempie, zadłużając nasz kraj, prowadzi się politykę złą, bo te długi trzeba będzie kiedyś spłacać, a wiemy, żeby można było je spłacić, to potrzeba pokoleń, których nie będzie stać na to, no bo ich po prostu nie będzie, no bo przecież jeżeli część wyjedzie, reszta, a reszta pogrąży się w kryzysie demograficznym, no żyjemy w świecie urojeń, ja wiem, premier jest na konwencji politycznej i musi przedstawiać optymistyczny obraz, ale nie można tej polityki, cokolwiek w Polsce będzie rządził, nie można jej dalej prowadzić w tym stylu, bo ona jest polityką złą, szkodliwą, no i przede wszystkim za którą zapłacą pokolenia. Pokolenia, których bardzo trudno nawet zdefiniować, jak długo. No pomyślmy, ponad 800 miliardów długów, a najlepszy z podatków daje 120 miliardów. No to policzmy, ile trzeba by lat, żeby wszystkie pieniądze z tego podatku wydać, aby spłacić te długi. No zgódźmy się, to jest po pierwsze niemożliwe, żeby wszystkie je wydać, ale miejmy świadomość, gdzie jesteśmy. No, gdzieś się zgubiliśmy, szukajmy wyjścia, chociaż wszyscy wiemy, że w jakim kierunku należy iść.
Tak. No i żyć trzeba. Panie profesorze, dziękuję bardzo za wypowiedź. Myślę, że powrócimy kiedyś szerzej jeszcze do tych spraw, bo są bardzo ciekawe, a tutaj w jasny sposób pan nas informuje i to trzeba zapamiętać, a więc te dwa priorytety, praca i demografia, więc rodzina, prawda?
No, rodzina. Tak. Bez rodziny nie będzie przetrwania naszego narodu.
Oczywiście. Dziękuję bardzo za rozmowę i dla naszych słuchaczy, dla wypowiedź. Pozdrawiam serdecznie, panie profesorze.
Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nasz gość, pan profesor Witold Modzelewski. Rozmawialiśmy o sprawach ekonomicznych, które teraz nękają niestety naszą ojczyznę.